Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
16 minut po 19.
Tak, witamy Państwa i zapraszamy. Jesteśmy w trójkę w studiu Joanna Dwina.
Jerzy Piasny.
I Rafał Polacki. Zapraszamy do godziny 20. Sporo informacji na pewno dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Książki też już leżą na naszym stole.
No i goście czekają na spotkanie z naszymi słuchaczami, a pierwszym gościem będzie Przemysław Piotrowski, który wręcza nam najnowszą, bardzo mocną, wciągającą historię. Książka nosi tytuł Fetysz z wydawnictwa Czarna Owca. No i pan autor prowadzi nas w miejsca, gdzie zło rodzi się z codziennych frustracji internetowej, nienawiści i nieprzepracowanych traum.
No tak, tutaj możemy Państwu zdradzić, że autor opowiada nie tylko o brutalnych zbrodniach, tak, masz rację, ale też o mechanizmach społecznych, które będą prowadziły do przemocy i nienawiści w życiu codziennym. Przed Igorem Brudnym, czyli bohaterem tej książki również i książek innych Piotrowskiego, tak, bardzo trudne śledztwo i muszę przyznać, że chętnie posłucham rozmowy, którą Joanna przeprowadziła z pisarzem, czyli z Przemysławem Piotrowskim.
Czy pan pamięta moment, w którym narodził się pomysł na tę historię?
Tak, oczywiście. Pamiętam go doskonale. To był moment, gdy natrafiłem na taki dom. I to jest w ogóle ciekawostka, bo ten dom znajdował się w linii prostej, może kilkaset metrów od bloku, w którym mieszkałem przez dobrych 10 lat. I on był cały porośnięty winobluszczem. I to było niesamowite wrażenie, bo te wszystkie pędy, konary oplatały go, jakby dosłownie chciały go zgnieść, jak z jakiegoś horroru ten dom. I wtedy mnie to zainspirowało. Myślałem, no coś się musi dziać w tym domu. To po prostu trzeba jakoś ugryźć. I tak się pojawił pomysł.
A historia? Skąd się wzięła?
Zacząłem kombinować. To nie jest takie oczywiście proste, bo to wymyślić coś, czego jeszcze nie było, a wydaje mi się, że mi się to udało.
W fetyszu mam takie wrażenie, że zło nie jest abstrakcyjne, bo ma i twarz konkretną, imię, nazwisko. Czy ta książka to jest dla pana próba zrozumienia, czym tak naprawdę jest zło?
Tak naprawdę każda moja książka jest próbą zrozumienia, czym tak naprawdę jest zło. Myślę, że każdy w nas ma w sobie taki pierwiastek tego zła. No w końcu jesteśmy drapieżnikami, można powiedzieć, tak? Natura nas wyposażyła w takie, a nie inne cechy. No pytanie, kiedy to zło zostaje w człowieku obudzone? Co wpływa na to, że może wyjść czasami z nas ta bestia. No i tutaj no musiałem znaleźć odpowiedni moment, żeby właśnie to zło z tego kogoś wyszło.
No mówi pan to w taki sposób, jakby chciał mi też powiedzieć, pokazać, że zło pana troszeczkę fascynuje.
Ale to wszystkich fascynuje. Ja tylko piszę książki, a setki tysięcy ludzi je czytają.
Pan mówi, że do książek przyciąga zło, opisywane, ale do tej serii z Igorem Brudnym, no to przyciąga przede wszystkim ten główny bohater, to już 8 spotkanie z nim.
Tak, tak, Igor Brudny... Mi się wydaje, że już stał się takim bohaterem nie papierowym, tylko facetem z krwi i kości.
I tutaj też pojawia się motyw środowiska inceli, czyli mężczyzn zrodzonych z frustracji.
Staram się zawsze szukać tematów nowych, niespotykanych. Często idę pod prąd, no taki już jestem. I dlatego tutaj wziąłem na tapet właśnie to, bo jest to problem, no umówmy się. Dzisiejsi faceci, oczywiście nie wszyscy, ale jest spora grupa, no takich mocno sfrustrowanych. To jest kwestia, znaczy tłumaczy się to pewnie tym, że ten świat się mocno zmienia. Kobiety często biorą sprawy w swoje ręce, a ten taki klasyczny system patriarchalny, no gdzieś tam powoli odchodzi do lamusa. Wielu facetów po prostu, mam wrażenie, nie jest w stanie sobie z tym poradzić, zwłaszcza tych, którym trudno jest w tej chwili utrzymać rodzinę, jakoś sprawić, że te kobiety, że będzie mógł w jakiś sposób im zaimponować. Wielu bezrobotnych, czy nie wiem, wykonujących jakieś bardzo niskopłatne prace przy dzisiejszych cenach, przy tym, jak kobiety często radzą sobie świetnie, zarabiają wielkie pieniądze, no gdzieś czują się w tym wszystkim pogubieni. Jeżeli jeszcze do tego dochodzi jakaś patologia, nie wiem, jakieś złe dzieciństwo, no to to może prowadzić właśnie do różnych patologii.
Czyli to nie był pretekst literacki, taki czysty, tylko bardziej może komentarz do rzeczywistości.
Wiadomo, fabuła fabułą, intryga intrygą, ale zawsze zależy mi na tym, żeby zostawić w czytelniku taki, powiedzmy, ferment, żeby jednak po odłożeniu tej książki zastanowił się, o czym ona była. Wiadomo, emocje, Igor Brudny, tam jakieś czasami strzelaniny, różne dziwne historie, natomiast to tło jest ważne. Tło daje książce tej głębi i zawsze staram się, aby ono było.
Proszę Państwa, długie spotkanie jeszcze przed nami z Przemkiem Piotrowskim. To już w najbliższą niedzielę w naszym programie Męski Profil. Zapraszamy o 17.05.
Proszę sobie zapisać. Przemysław Piotrowski będzie przez nas przepytywany w niedzielę o 17.05. Męski Profil.
Tak, i mamy jeszcze książkę, o której przed chwileczką była mowa, czyli książka pod tytułem Fetysz. I jeszcze niespodzianka, ponieważ jest z piękną dedykacją od autora. W sprawie książki można już dzwonić. 618-654-654.
No i możemy Państwu obiecać, że inne książki też będą w naszym magazynie. Przed nami kolejna rozmowa. Był menadżerem wielkich artystów Czesława Niemena, Grzegorza Ciechowskiego. Promował też zespoły, które wpisały się na pewno w historię polskiej muzyki rockowej i jazz-rockowej. Przypomnę, Laboratorium i Wczesne Kombi. To także były zespoły, nad którymi miał pieczę Jacek Sylwin.
No i co chyba też najważniejsze, to był jednym z tych, którzy na początku lat 80. przyczynili się do sukcesu i legendy festiwalu w Jarocinie.
O, tak, tak.
Mm-hmm. I co najważniejsze, Jacek Sylwin napisał autobiograficzną spowiedź menadżera. I po latach wrócił zresztą do Jarocina, gdzie z autorem rozmawiał Jacek Kosiak.
Spowiedź menadżera, jeżeli spowiedź, to musi być rozgrzeszenie, musi być wyznanie grzechów, a z tego, co mówisz, nie lubisz wspominać minusów, wolisz mówić o plusach. Jakie były plusy bycia menadżerem w latach 70., 80., no i wtedy w Jarocinie, kiedy tu grała muzyka młodej generacji?
No, podstawowym plusem było to, że miałem do czynienia ze znakomitymi artystami, muzykami, szalenie utalentowanymi. To był pewnego rodzaju przywilej. Również jako dziennikarz mogłem z nimi przebywać, mogłem z nimi nagrywać, mogłem robić z nimi wywiady. I nie mówiąc o tym, że z ogromną ilością jednak artystów i muzyków, począwszy od Laboratorium, poprzez Kombi, Niemena, Obywatela GC, no, przeżywałem koncerty, podróże zagraniczne, więc zdecydowanie to były te pozytywy, ale też satysfakcja, bo wspólnie, ponieważ nagrywaliśmy płyty, zostawiliśmy wspólne nagrania i to jest ta satysfakcja, że pozostał ślad naszej współpracy i właśnie tych pozytywów, o których ja mówię, bo oczywiście nie lubię mówić o negatywach, niemniej ja uważam, że praca w ogóle z tej jakości artystami to jest naprawdę duża sprawa w życiu.
Czy można powiedzieć, że Jarocin to był taki rajski okres polskiego rocka, gdzie trochę więcej wolno?
Tak, zdecydowanie. Nie powiedziałbym, że to był rajski ogród, to na pewno. Na pewno był to ogród wolności, ogród przede wszystkim walki o tą wolność, w której liczyła się przede wszystkim autentyczna i prawdziwa twórczość. Natomiast tak, w dużym stopniu masz rację, że Jarocin stał się dla nas taką właśnie Mekką i miejscem, w którym mogliśmy trochę więcej niż w tych centralnych miejscach, typu właśnie Warszawa, czy Gdańsk, czy Sopot, czy inne duże miasta. To dopiero nastąpiło znacznie później, czyli dopiero w latach 80., bo w 78., 79. i w 80. to były pierwsze koncerty muzyki młodej generacji, a potem pierwszy festiwal w Jarocinie. I chodziło o to, żeby przede wszystkim wytworzyć prawdziwe koncerty, prawdziwą twórczość, walczyć o to i przede wszystkim w tej twórczości pokazać naszą świadomość walki z systemem i przeciwstawiania się temu, co nas dookoła otaczało. A przecież tak naprawdę to były siermiężne czasy, które nam nie pomagały ani w życiu, ani właśnie w twórczości. Z pewnością nie było tak łatwo, no ale pokonywaliśmy te wszystkie rzeczy i rzeczywiście trzeba by było. To tak jak wspomniałem i wspominał w swojej książce, że tak jak jazz zaczął się od katakumb, potem zresztą rock'n'roll.
Od Poznania i Krakowa.
Tak, to tak właśnie nasz rock'n'roll i to, cośmy stworzyli, zaczął się tak naprawdę od Sopotu, namiotu, w ogóle pierwszego namiotu w Teatru Letniego, a potem właśnie Jarocina.
No tak, to tylko swoisty rachunek sumienia Jacka Sylwina o grzechach i grzeszkach polskiego rocka w rzeczywistości PRL-u. Nieco więcej już w najbliższą niedzielę w audycji Spis Treści.
Nie mogę się doczekać tej rozmowy w całości. Proszę Państwa, przygotowaliśmy mnóstwo książek. Jak zwykle będzie tak zwana rozdawka w Zaczytaj się z Radiem Poznań. Przypomnę nasz numer telefonu 618-654-654. Zacznę od książki Joe Country, Mika Harona. To jest najlepszy autor thrilleru współczesnej Wielkiej Brytanii i na podstawie tej książki był również serial telewizyjny Kulawe konie z Gary Oldmanem na podstawie powieści, tej właśnie powieści. Tak, mamy tę książkę.
Tak, i to jest nowość, powiedzmy, z wydawnictwa Insignis. A ja mam propozycję od wydawnictwa literackiego. Katarzyna Michalczak jest autorką książki, która nosi tytuł Zwiezda. Kinga, matka małego Malinka i partnerka psychoterapeuty Mateusza, przyjmuje do swojego domu cztery uchodźczynie z Ukrainy. Ale sytuację komplikuje fakt, że jedna z nich, Katia, jest surogatką, która nosi dziecko zamówione przez szwedzkie małżeństwo. I teraz pytanie, czy Kindze uda się zrozumieć cudzy punkt widzenia? No i jak pomagać, nie oceniając i nie pozbawiając nikogo godności?
Uśmiechnij się.
Uśmiecham się.
Tak. 618-654-654. Kolejna książka jest wydana przez Insignis i to jest książka Dorośli, czyli Zostań rodzicem, na jakiego zasługują twoje dzieci. Gary John Bishop napisał ten bestseller i uwaga, to kim jesteś jako rodzic jest znacznie ważniejsze od tego, jak wychowujesz. Nieważne, jak bardzo chcesz zostać dobrym rodzicem, i tak jesteś na przegranej pozycji. I to zanim urodzi się twoje dziecko. Nie wiem, czy zachęciłem rodziców, ale niech będzie.
No to może jeszcze w tym rozdaniu jeszcze jeden tytuł. Krwawe ślady, gwałty, mordy i grabieże Armii Czerwonej na Polakach. Autor Krzysztof Drozdowski. To książka z wydawnictwa Replika. Państwo już dzwonią, ale dla tych słuchaczy, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, przypominamy numer 618-654-654, a za chwilę naszymi gośćmi będą Boguś Janiszewski i Max Skorwider.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Już 19:34. Za chwileczkę wrócimy do naszych telefonów, do rozmów z naszymi słuchaczami w sprawie książki, ale przed nami kolejne spotkanie. Może najpierw, o tutaj z tej ogromnej góry ciekawych propozycji czytelniczych wyciągnę książkę, o której zaraz będzie mowa. Zobacz, jak jest pięknie wydana. To z wydawnictwa Publikat Biznes. Jaki duet. Boguś Janiszewski, Max Skorwider. Oni od lat tak w duecie tłumaczą młodym czytelnikom świat. Tłumaczą trudne tematy, które ubierają w błyskotliwe słowa i trafne, fantastyczne ilustracje.
Tak, rzeczywiście te ilustracje. No ja już trafiłem na taki rozdział, jak przywiązać klienta do marki. Kiedy ktoś wymyśla jakiś nowy biznes, staje się innowatorem, ale gdy okazuje się, że na tym nowym biznesie można nieźle zarobić, od razu pojawiają się naśladowcy. No i w biznesie to jest zupełnie normalne i do tak tego jest. Dokładamy fantastyczne tutaj rysunki. No niestety nie jesteśmy telewizją, nie możemy tego Państwu pokazać, ale proszę mi wierzyć, wywołują u mnie radość.
Tak, tak. Właśnie taki był zamiar autorów. Boguś Janiszewski pisze, i to pisze z pasją, z humorem, a znowu Max Skorwider rysuje z ironią, charakterem. No i tak powstają te książki, które mają rzeczywiście niepowtarzalny styl. Ta ich seria, która nosi tytuł To, o czym dorośli ci nie mówią, liczy już 13 tytułów. A najnowszy tytuł to właśnie Biznes. I on wciągnie nas w świat pieniędzy.
Znowu się roześmiałem, bo przypominam sobie, jak kiedyś studiowałem logistykę. I łańcuch dostaw jest tu rozrysowany tak, że nie mogę wytrzymać. Proszę Państwa, nie mogę.
No to proszę posłuchać rozmowy. Macie na swoim koncie wiele tytułów, ale przyszliście tylko z jedną książką. Świetna współpraca.
Biznesowa.
Znaczy na pewno owocna, na pewno też burzliwa. To już 10 lat nam stuknęło.
I prawie 30 książek.
Tak, i prawie 30 książek.
Wspólnie. Boguś przychodzi z pomysłami, ja próbuję je uformować, ulepić plastycznie. Z tego wszystkiego udało nam się wytworzyć już nawet taką listę stałych bohaterów, którzy przeżywają różne przygody, co mnie bardzo cieszy, bo jakiś od początku namawiałem Bogusia i wydawnictwo, żebyśmy mieli taką grupę. Oni się tak stopniowo narodzili i rzeczywiście dzisiaj doświadczają różnych, no tak jak tutaj w tej książce, potyczek biznesowych, problemów finansowych i tak dalej, także ale rzeczywiście dużo dzięki tym książkom można się nauczyć.
Ale czy pisząc o pieniądzach, to bardziej wam zależało na tym, by nauczyć dzieci, jakie należy zarabiać?
Czy samemu zarobić?
Czy może jak się nie pogubić w tym świecie?
Ostatnio widziałem takie badania przeprowadzone na naszych obywatelach i okazało się, że tylko 3% Polaków rozważa założenie własnego biznesu. To mnie jakoś zaniepokoiło, bo na biznesie, na przedsiębiorczości nasza ojczyzna stoi. Mhm. Po prostu bez tego nie będziemy wszyscy w jakiś sposób bogaci, nie będziemy mogli z tego czerpać, więc chyba przyszedł taki czas, kiedy trzeba trochę zacząć namawiać młodych ludzi do tego, że to jest też jakaś forma ich możliwości, ich przyszłości.
Myślisz, że dlatego w sklepach teraz pojawiły się borówki z Zimbabwe?
No właśnie, że było mniej borówek z Zimbabwe, a więcej naszych rodzimych. Nie wiem, mam też takie obrażenie, że te dzieci, które chowają się w rodzinach przedsiębiorców i przedsiębiorczyń, one trochę z mlekiem matki wysysają pewien rodzaj bycia i pracy i pewien rodzaj sprawczości. Natomiast te dzieci, które nie mają takiego styku, być może czują, że to nie jest dla nich. Stąd zależy mi na tym, żebyśmy wspólnie z Maksem trochę jakby rzucili takiego ducha przedsiębiorczości wśród dzieci, żeby pokazać im, że to też jest w przyszłości jakaś dla nich możliwość i ścieżka.
Ale czy macie też jakieś informacje? Pewnie tak. Ze strony tych najmłodszych. Czy słuchacie jakieś podpowiedzi? Czy zdarzyło wam się napisać coś, co było wręcz tak na zamówienie?
Znaczy jest i taki problem się pojawił, że często na spotkania musimy przyjść dosyć dobrze obcykani z tematem danej książki, bo rzeczywiście dzieciaki je czytają i zadają nam czasami trudne pytania, na które my nie potrafimy odpowiedzieć. Więc mam takie wrażenie, że rzeczywiście jak mamy taką rzeszę, już grupę fanów, to oni naprawdę je czytają. To tylko nas motywuje do działania dalej.
Znaczy, trochę też jesteśmy już starymi wegami, jeśli chodzi o pisanie, bo tak jak wspomniałem, to jest 10 lat zbierania doświadczeń. Na przykład dowiedzieliśmy się, i z tego jestem bardzo dumny, że udało nam się wykreować postać, za którą nie przepadają dorośli, a którą uwielbiają dzieci. To też nam dało do myślenia. Mówię tutaj o Lamie. Lama ma tę cechę, że się ślini, a ponieważ się ślini, se pleni. I czasami trudno zrozumieć, co można powiedzieć. To najbardziej zachwyca naszych odbiorców. Więc uważność to jest jedna rzecz, ale myślę, Max, że mogę śmiało powiedzieć, że my mamy naprawdę dobrze zaopiekowane nasze wewnętrzne dziecko. Mamy z nim kontakt. I z jakąś łatwością i mnie, jak obserwuję kreskę Maxa, przychodzi nam trochę wejść w ten świat i w ten sposób myślenia.
No, warto zapoznać się z Lamą, zwłaszcza co ma do powiedzenia w tej najnowszej książce na temat biznesu.
Proszę Państwa, już za chwilę Jacek Butlewski, który był w Muzeum Pracowni Kraszewskiego w Poznaniu i tam oglądał nowo otwartą wystawę poświęconą Adamowi Mickiewiczowi. Ale zanim porozmawiamy z Jackiem Butlewskim, to jeszcze książki dla Państwa, tak? Przypominamy, że mam tą książkę Dorośni, czyli Zostań rodzicem, na jakiego zasługują Twoje dzieci. Gary John Bishop napisał, wydawnictwo Insignis wydało. Ta książka czeka na Państwa.
Tak, czeka nowa książka Hanny Cygler, Śladem fal. Jeden dom, morze tajemnic i wybory, od których nie ma odwrotu. Nowość z wydawnictwa Luna.
O, tak się udało, że ja mam kolejną książkę od Insignis. To książka Matta Lodera, Ludzie malowani. To jest historia ludzkości w 21 tatuażach, bardzo ciekawa. To też historia tatuowanej historii od mumii i królów po marynarzy i lwy salonowe. No teraz to lwy salonowe są wytatuowane nawet. Ciekawa pozycja jest też dla Państwa.
I kolejna propozycja. Proszę Państwa, książki, tak ciekawe książki, to tylko w Radiu Poznań. Kamienica pszczół, najnowsza powieść Nataszy Sochy, nowość z wydawnictwa Zwierciadło. Przy kawie i cieście płyną opowieści o życiu z poczuciem winy i o tym, co zrobić, kiedy nie ma już dokąd pójść. No i czy naprawdę można zacząć od nowa?
Zapraszamy do nas, do Zaczytaj się z Radiem Poznań. 618-654-654.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Kiedy widzę uśmiech na twarzy Joanny Liwiny, to od razu wiem, że chcę państwu rozdać jak największą ilość książek i jeszcze mamy dwie. Proszę, powiedz.
Tak, już od razu?
Co tu mamy, tak.
Dobrze, to jest propozycja z wydawnictwa W drodze Matthew Leonard, Modlitwa działa, czyli ogarnij katolicką duchowość.
A ja mam świetną książkę, to też jest poradnik od wydawnictwa Zysk i Spółka. Książka jest dla każdego, kto chce nauczyć się lepiej poznawać innych ludzi i zbudować z nimi głębsze i trwalsze relacje. No tak, oczywiście. Jak poznać drugą osobę? David Brooks napisał książkę o sztuce głębokiego widzenia innych i bycia naprawdę widzianym. I to jest dobry poradnik.
Tak,
i przypominam, że mam jeszcze książkę Ludzie malowani. Historia ludzkości w 21 tatuażach Matta Lodera.
A ja mam jeszcze książkę Hanny Cygler, Śladem fal. To jest saga rodziny Duszów z wydawnictwa Luna.
618-654-654.
A tymczasem godzinę temu w Muzeum Pracowni Kraszewskiego w Poznaniu, drodzy państwo, otwarto wystawę poświęconą Adamowi Mickiewiczowi, a dokładnie jego wielomiesięcznemu pobytowi w Wielkopolsce. A był tu w latach 30. w czasie powstania listopadowego i z Krzysztofem Klupem na ten temat rozmawiał Jacek Butlewski.
Był u Turnów w Obiezierzu, no i szereg ciekawostek się wiąże z tym. Oczywiście sprawa romansowa, pani Ubieńska i tak dalej. Pokazujemy te miejsca na wystawie, ale też przecież są wielkopolskie echa w panu Tadeuszu. No i chociażby ten wątek w Obiezierzu, gdzie pisze Mickiewicz, w okolicach Obiezierza polowaliśmy na małego zwierza. Albo z kolei wiadomo, że był podejmowany w Śmiałowie kawą, no i ten opis parzenia tradycji polskich, dworskich, parzenia kawy i kawiarki jest również zawarty w panu Tadeuszu. Badacze tych związków doszukują się dużo, dużo więcej. Prezentujemy na wystawie przygotowanej przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej szereg miejsc, które Wilniucy i również my odwiedzamy. Są to dwory, majątki wielkopolskie.
Odwiedzacie i widzicie ślady po Mickiewiczu w tych miejscach, w tych pałacykach?
W niektórych tak. Oczywiście Muzeum Adama Mickiewicza no jest oczywiste i tam jest całe, w tym i cała historia. U Turnów w Obiezierzu również. Pewnie warto byłoby tak szerzej zainteresować, jakąś akcję społeczną podjąć, żeby te chylące się ku upadkowi pozostałości, z tymi są też problemy własnościowe, jakoś ożywić. Ale przecież powstał Szlak Mickiewiczowski, są publikacje. Teraz książka będzie wznowiona profesora Maciejewskiego w nowej edycji uzupełnionej. Także pielęgnujmy tą pamięć o Adamie Mickiewiczu i jednocześnie na tej wystawie prezentujemy epizody, kontakty Kraszewskiego, może nie bezpośrednio z Mickiewiczem, Adamem, ponieważ no, nie mieli okazji się spotkać, nie korespondowali. Natomiast bardzo zażyły kontakt był pomiędzy Władysławem Mickiewiczem a Józefem Ignacym Kraszewskim. Dodam tylko, że pomiędzy nimi korespondencja liczy ponad 400 listów. Kraszewski mocno wspierał biedującego w Paryżu edytora, tłumacza dzieł ojca Władysława Mickiewicza. I podczas jubileuszu Kraszewskiego to właśnie Józef Ignacy, kiedy wszyscy, cały naród składał mu hołdy, zbierano pieniądze z jego inicjatywy na pomnik Mickiewicza w Krakowie i Kraszewski stał na czele tego, przez pewien czas na czele tego pomnika. Uzbierano ponoć 3000 franków na ten pomnik. I jeszcze wyjątek z listu pomiędzy Kraszewskim a Władysławem Mickiewiczem. Była wtedy wysunięta też publicznie sprawa przenosin z Włoch i była dyskusja, czy na Wawel, no niektórzy się sprzeciwiali. Kraszewski pisze, że tak, że rezerwuje się Wawel dla królów i hetmanów, a przecież ojciec wasz narodowi hetmaniu. I to chyba jest takie podkreślenie bardzo znaczące, lapidarne, w jaki sposób Kraszewski widział Mickiewicza, ale chyba też w jaki sposób my powinniśmy cały czas pamiętać o roli Adama Mickiewicza.
19:49. Z Krzysztofem Klubem rozmawiał Jacek Butlewski.
Kłaniamy się, proszę Państwa, Jerzy Wiasny,
Janna Divina
i Rafał Polacki.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.